Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zaburzeniach odporności, niedoborach odporności, także pierwotne niedobory odporności, jakie należą do stosunkowo rzadkich schorzeń spowodowanych niewłaściwym funkcjonowaniem niektórych elementów układu odpornościowego. Tych pierwotnych niedoborów odporności, które mogą być wywołane różnego rodzaju zaburzeniami, na przykład mutacjami genu, wiele może być dziedziczonych i do tej pory zidentyfikowano ponad 250 rodzajów takich pierwotnych niedoborów odporności. Jak wiadomo, fizjologicznie zdrowy układ odpornościowy umożliwia ochronę organizmu przed różnymi infekcjami, zarówno bakteryjnymi, jak i wirusowymi, zakażeniem grzybami, czy jakimiś uszkodzeniami toksycznymi. Zwłaszcza osoby cierpiące na takie zaburzenia pierwotne odporności znacznie częściej mogą być narażone na różnego rodzaju choroby, w tym infekcje, u których leczenie także sprawia różnego rodzaju problemy. Ten układ odpornościowy jest dość trudny do zrozumienia, nawet do badania. Do tej pory jest właściwie badany. Niemniej jednak przekażę kilka informacji. W układzie odpornościowym wyróżnia się tak zwany układ odpornościowy wrodzony, czyli zapewniający nieswoistą odpowiedź tego układu, nieswoistą odpowiedź immunologiczną, jaki w normalnych warunkach stanowi pierwszą linię obrony przed wieloma mikroorganizmami, obejmując różnego typu komórki, krwinki białe i białka, które reagują w momencie kontaktu z obcymi drobnoustrojami, czyli antygenami. Niezależnie od tego, czy organizm wcześniej miał kontakt z danym drobnoustrojem, czy związkiem patogennym, chorobotwórczym, czy nie. Do komórek części wrodzonej układu odpornościowego, Państwo znacie to na przykład z morfologii krwi, tam są wymieniane te wszystkie krwinki białe, zaliczane są mastocyty i leukocyty, limfocyty, także eozynofile, czyli kwasochłonne i zasadochłonne, które uwalniają te właśnie krwinki białe. Specjalne czynniki wywołujące zapalenie i które są jednocześnie toksyczne dla atakujących mikroorganizmów. Następnie krwinki białe, które określane są mianem fagocytów albo komórek żernych, do których należą zarówno granulocyty obojętnochłonne, jak i makrofagi, rozpoznają te drobnoustroje, wchłaniają i eliminują atakujące organizm, mikroorganizmy. Następny rodzaj komórek, o których bardzo często także wspominam, układu odpornościowego, są limfocyty NK, od angielskiej nazwy natural killing, czyli naturalni zabójcy. Te komórki atakują zmienione komórki nowotworową albo zainfekowane wirusem i wytwarzają także białka zapalne, pełniąc funkcję fagocytującą, czyli żerną. Druga część układu immunologicznego albo odpornościowego, określana zarówno jako tak zwana swoista, niektórzy piszą o adaptacyjnej, powstaje wskutek immunologicznego mechanizmu pamięci immunologicznej, kiedy wraz z pierwszym kontaktem z danym antygenem, czyli drobnoustrojem, wirusem, bakterią w organizmie, czy inną toksyczną cząstką dla organizmu, układ immunologiczny rozpoznaje go jako obcy, i określana może być także obcym antygenem. Wtedy układ odpornościowy w ciągu kilku dni wytwarza przeciwciała swoiste przeciwko danemu antygenowi. Ta pamięć immunologiczna to jest pojęcie, którym określana jest skłonność organizmu do przyspieszonej odpowiedzi immunologicznej przy ponownym kontakcie z danym antygenem. Jeżeli pierwszy kontakt z jakąś bakterią, wirusem, które określa się mianem antygenu, może, chociaż nie musi doprowadzić do zachorowania, to ponowny kontakt z takim samym szczepem bakteryjnym, nawet po wielu latach, prowadzi do przyspieszonej, gwałtownej reakcji, która niszczy dany drobnoustroj i ta odpowiedź szybka chroni przed zachorowaniem. Układ limfatyczny w naszym organizmie zapamiętuje dany antygen bakteryjny, wirusowy czy jakąś toksynę przy pierwszym z nim w kontakcie. U podłoża pamięci immunologicznej leży kilka zjawisk, wśród których jednym z nich ma być zwielokrotnienie liczby krwinek białych, limfocytów, odpowiadających na dany antygen. Zwykle przy pierwszym kontakcie z danym antygenem, bakterią, wirusem, tak jak powiedziałam, powstaje pewna liczba limfocytów, które wytwarzają przeciwciała. W trakcie odpowiedzi drugiej ulegają one zwiększeniu i mogą w takiej zwiększonej liczbie dotrwać do ponownego kontaktu z antygenem, czyli danym wirusem czy bakterią. Jeśli narażenie na ten sam antygen, czyli bakterie, wirus, nastąpi w późniejszym czasie wskutek wspomnianego procesu pamięci immunologicznej, dochodzi do wytwarzania przeciwciał przeciwko danemu antygenowi w stosunkowo szybkim czasie. Limfocyty B wytwarzają związki immunoglobuliny, czyli przeciwciała, które eliminują mikroorganizmy, wspomagając pracę komórek białych, które nazywają się żernymi albo fagocytującymi. Istnieje kilka co najmniej możliwości tłumaczących powstawanie tej pamięci immunologicznej. Ja nie będę ich teraz cytować. Niemniej jednak wydaje się, że przeważa pogląd, że zasadnicza rola w utrzymaniu pamięci immunologicznej polega na długotrwałym przechowywaniu na pewnych komórkach tego układu kompleksu powstałego wcześniej antygen przeciwciało. Pamięć immunologiczna jest porównywana w piśmiennictwie immunologicznym do tlącego się ogniska, które w pewnych warunkach, w pewnych sytuacjach może wybuchnąć silnym płomieniem. Część osób, zwłaszcza z pierwotnymi niedoborami odporności, choruje także na choroby autoagresji czy autoimmunologiczne i powstają różne objawy, które odpowiadają też różne części układu odpornościowego, czyli choroby o podłożu autoimmunologicznym powstają wtedy, kiedy układ odpornościowy nieprawidłowo, błędnie rozpoznaje komórki własnego organizmu jako obce, atakując właśnie własne tkanki, powodując zmiany w narządach i czynnościach. W większości przypadków choroby te także mogą być spowodowane pewnymi czynnikami genetycznymi, jakie mogą być wspomagane przez środowiskowe, zwłaszcza właśnie infekcje bakteryjne, wirusowe czy zanieczyszczenia. Wśród chorób autoimmunologicznych wymieniane są, jest ich wiele, wymieniane są, mogę wymienić chorobę Addisona, niedokrwistość złośliwa, celiakia. Takimi chorobami są także reaktywne zapalenie stawów, zapalenie skórnomięśniowe, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie tarczycy Hashimoto, stwardnienie rozsiane, cukrzyca insulinozależna, miastenia czy toczeń rumieniowaty albo potem astmę, która powstaje właśnie na drodze takiej odpowiedzi nieprawidłowej układu odpornościowego. Toczeń rumieniowaty jest chorobą, którym może dochodzić do zaburzeń w jednym albo wielu narządach i tkankach. Zresztą podobne zmiany dotyczą także innych chorób z objawów ogólnych, które powstają w wyniku tych, tego ataku własnego układu odpornościowego na własne tkanki. Ogólne objawy to są takie jak zmęczenie, bóle mięśni, stany podgorączkowe, także ogólne złe samopoczucie, które niekiedy są bagatelizowane i to nie tylko przez chorych, którzy myślą, że mają jakąś tam infekcję, ale także czasem przez lekarzy, stąd przy powtarzających się objawach zwłaszcza trzeba konsultacji z lekarzami, którzy specjalizują się w tego rodzaju chorobach, czyli lekarzy immunologów, którzy przepisują odpowiednie leczenie. Diagnostyka laboratoryjna niedoboru odporności wymaga połączonego stosowania wielu metod, zarówno złożonych, jak i dość kosztownych, czasem dostępnych tylko w ośrodkach wyspecjalizowanych. Od 80. lat stosowano testy przesiewowe dla oceny układu odpornościowego, nazwane testami pierwszego poziomu. Oprócz badania krwi, takiego klinicznego, który się stosuje także, bada się stężenie immunoglobulin, czyli zwłaszcza immunoglobuliny M, G i A w surowicy, a także testy na zakażenie HIV. Określenie tychże immunoglobulin, oczywiście przez odpowiednich lekarzy specjalistów, już można wyciągnąć przynajmniej w 70% wnioski co do rozpoznania. Rozszerzony czasem musi być stosowany rozszerzony program oceny odporności. Za chwilę opowiem o możliwej profilaktyce, jaka może polegać nie tylko na szczepieniach, ale także innych działaniach zapobiegawczych. Zjawisko pamięci immunologicznej jest jednym z tych zjawisk czy procesów w organizmie, których poznanie jest wykorzystywane do profilaktyki, czyli zapobiegania różnym chorobom. Wielu chorobom udaje się w ten sposób zapobiegać poprzez szczepienia ochronne, które właśnie stymulują w organizmie rozwój pamięci immunologicznej wraz z gotowością do skutecznej odpowiedzi wtórnej, jaka zapobiega w przyszłości rozwojowi choroby. Wszelkie zastrzeżenia, jakie obecnie wynikają, dotyczą szczepień, nie dotyczą tego procesu, który jest fizjologicznym w naszym organizmie, pamięci immunologicznej, dotyczą raczej sposobu wytwarzania, właściwie produkcji szczepionek, o czym apelują różnego rodzaju ruchy, które są określane jako antyszczepionkowe. Te ruchy mówią, że nie są antyszczepionkowymi, tylko im chodzi właśnie o to, żeby przeprowadzić większą kontrolę szczepień. Jednak oczywiście nie tylko szczepienia mogą wykazywać rolę profilaktyczną, ale wiele innych działań, jak w przypadku tocznia, profilaktyka obejmuje przede wszystkim ochronę przed słońcem, unikanie przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach południowych, z noszeniem odpowiednich ubrań, nakryć głowy, okularów. I ogólna profilaktyka, która właściwie jest taką profilaktyką dotyczącą każdej choroby, czyli unikanie stresu, wypoczynek, regularna aktywność fizyczna, ponadto zdrowe odżywianie, przeciwdziałanie nadwadze czy otyłości, zaprzestanie palenia tytoniu, różnego rodzaju używek, oczywiście różnych narkotyków, czy też lekomanii, która niestety w Polsce też osiąga dość duże rozmiary. Ogólne znaczenie profilaktyczne odgrywa prawidłowe odżywianie i na ten temat wielokrotnie mówiłam w swoich programach o odżywianiu. Prawidłowe odżywianie powinno dostarczyć wszystkie składniki odżywcze w odpowiednich proporcjach. Wiele opracowań naukowych wskazuje na nieprawidłowości w odżywianiu wraz z ryzykiem powstawania tzw. chorób dietozależnych, które stają się już obecnie problemem, wykazując niedobory witamin, minerałów praktycznie we wszystkich grupach wiekowych, co jest oczywiście spowodowane przetwarzaniem żywności i jej produkowaniem w nieprawidłowy sposób. Obecnie ogromne znaczenie zwraca się uwagę na spożywanie produktów nieprzetworzonych, naturalnych, warzyw i owoców hodowanych również innych produktów, które hodowane są bez pestycydów czy innych substancji chemicznych, które stosowanie bywa właśnie przez producentów żywności, nie tylko jeśli chodzi o rośliny, ale w hodowli zwierząt, ryb, o czym też wspominałam wielokrotnie, podobnie jak do, jeśli chodzi o profilaktykę, ograniczenie plastików, które także mają ogromne znaczenie w tego rodzaju chorobach z autoagresji. Profilaktyka chorób immunologicznych to także zdrowie psychiczne i duchowe, które niestety jest pomijane także w różnego rodzaju terapiach psychologicznych. W miesięczniku Szlachetne Zdrowie ukazał się ciekawy artykuł opisujący badania epigenetyczne dotyczące możliwości wpływu złych przyzwyczajeń, postaw czy grzechów, które mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Epigenetyka jest nową dziedziną nauki, która mówi, bada nabyte zmiany genetyczne, jakie udowadnia, że właśnie stresy, różnego rodzaju wpływy środowiskowe prowadzą do takich zmian epigenetycznych, które mogą być dziedziczone. Zmiany te nie dotyczą samych genów, tylko powstają na obrzeżu genów czy chromosomów i pojawiając się wpływają na aktywność tychże genów, chociaż same geny nie są zmienione. Profesor Walter Romberg pisze, że zarówno urazy psychiczne różnego typu, jak i zmiany środowiskowe, w tym styl życia, mogą prowadzić do przyłączania grup metylowych do pewnych miejsc w kwasie dezoksyrybonukleinowym czy RNA, co powoduje zmiany aktywności właśnie tychże genów, pewnych białek również, chociaż takie zmiany nie są zapisywane na zawsze, to po kilku pokoleniach mogą się cofać, mogą być także leczone i można na nie wpływać czy zmniejszać ich oddziaływanie poprzez tak zwany zdrowy styl życia. Układ odpornościowy, tak jak powiedziałam, jest bardzo skomplikowanym układem, ciągle poznawanym. Jeszcze wiele na jego temat nie wiemy. Niemniej jednak próbuje się właśnie różnego rodzaju leki. Teraz są takie leki określane jako biologiczne, które przypominają substancje wytwarzane w organizmie, które niestety są drogie, ale no, które są jakąś tam możliwością poprawy w tych chorobach. To tyle, co w dzisiejszym programie. I chciałam Państwu wstępnie powiedzieć, oczywiście będę powracała omawiając te choroby, mówiąc także o pewnych procesach, które w układzie immunologicznym, w układzie odpornościowym zachodzą. Bóg zapowiedz za uwagę, jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę.
Szczęść Boże
Pani.
Maria z Lublina.
Tak.
Pani doktor, ja mam pytanie, no nie związane z aktualnym tematem, ale chciałam go zadać pytanie na temat kawy, bo słyszę, że albo ma działanie dobroczynne, albo znowu przeciwne zdanie. Mhm. Jak pani doktor myśli na ten temat?
Proszę pani, rzeczywiście w tej chwili jest bardzo dużo nowych opracowań dotyczących dobroczynnego działania, nie tylko kawy, ale czekolady. No cóż ja mogę? Ja mogę się opierać na badaniach, które są prowadzone, bo sama takich badań nie prowadzę. Rzeczywiście kawa ma flawonoidy i te flawonoidy, teraz podkreśla się ich znaczenie, właśnie takie działanie przeciwwolnorodnikowe. To samo dotyczy innych flawonoidów, czyli zawartych w kakale, czy w czekoladzie, czy właśnie w różnego rodzaju kolorowych, fioletowych, różowych owocach. To wszystko ma być oparte o te właśnie flawonoidy. Cóż, ja nie odpowiem pani, mogę tylko cytować piśmiennictwo. Wydaje się, że o ile chodzi o samą kawę, jeśli chodzi o kofeinę, no to oczywiście trzeba mieć dużo ostrożności, zwłaszcza osoby, które mają jakieś zaburzenia krążenia, zaburzenia rytmu serca, to kofeina w dużej ilości może prowadzić do różnego rodzaju powikłań. Niemniej jednak według tego piśmiennictwa nowego, o którym pani mówi, te 3 filiżanki kawy dziennie no, powinny mogą dla zdrowych ludzi, nie mających problemów większych z chorobami, mogą być wskazane no właśnie ze względu na obecność tychże flawonoidów. Ja mam zawsze rezerwę, tak zwłaszcza ostatnie 10 lat, bo przedtem bardziej wierzyłam tym wszystkim doniesieniom. W tej chwili wiele artykułów, które są w czasopismach medycznych również, nie tyle artykuły są sponsorowane, ile te czasopisma są sponsorowane i tutaj można mieć jakieś tam wątpliwości, trzeba by zachować rezerwę. Niemniej jednak sama piję kawę i zwłaszcza osoby, które mają niskie ciśnienie, to no ta kawa na pewno pomaga. Pomaga także w pewnej takiej skupieniu uwagi również, więc no tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o co pewien czas pojawiają się takie nowinki, że czekolada jest bardzo i bardzo zdrowa, a potem wiadomo, że tej czekolady nie można za dużo zjeść, bo albo otyłość będzie, albo różne inne powikłania. Także z rezerwą, jeśli ktoś jest zdrowy i ta kawa mu pomaga, no to myślę, że tak jak powiedziałam, te 3 do 5 nawet filiżanek, oni tam piszą dziennie, może mieć no, dobry skutek. Mówią także o chorobie nowotworowej, że mają przeciwdziałać te flawonoidy. To jest prawdą, bo wszystkie związki, które działają antywolnorodnikowo, takie działanie mają. Więc no tyle mogę powiedzieć na temat tej kawy.
Halo?
Tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na wstępie chciałam powiedzieć, że jestem pełna uznania dla wiedzy pani doktor. Ja jestem też lekarzem.
Mhm. Tym, no to że... pani doktor, przepraszam, że wchodzę. Pani doktor doskonale wie, że my mamy tą wiedzę od innych badających różnego rodzaju procesy. Ale, także no, to oczywiście...
To, co się samemu zdobędzie, to...
Ja korzystam z piśmiennictwa, więc tym bardziej, że pani doktor to zdaje sobie sprawę, że my tego nie mamy z siebie, tylko korzystamy z pracy innych, ja albo chciałam... własnych nawet, bo tak. Czasem niektóre badania się robi, tak? Tak. I przepraszam, że wchodzę.
A propos tej kawy, o której mówiły panie przed chwilą, ja byłam akurat, słuchałam tego w telefonie, to kawa oczywiście, jeżeli ktoś jest zdrowy, natomiast jeżeli ktoś jest chory, to może doprowadzić do nadciśnienia, do innych bardzo wielu przykrych chorób, a w końcu może dojść do śmierci. Także nie przesadzajmy z kawą.
No, no tak jak mówiłam.
Ale o co chciałam zapytać, co sądzi pani doktor o wykorzystaniu przeciwciał monoklonalnych w leczeniu nowotworów?
Proszę pani, to jest bardzo specjalistyczna wiedza. Ja muszę powiedzieć, że w tej chwili...
Jeżeli mogę, to troszeczkę głośniej, bo...
To znaczy, to jest bardzo specjalistyczna wiedza.
Tak.
I ja muszę powiedzieć, że no, nie chciałabym się wypowiadać tutaj, ze względu na to, że no... najpierw
no to
musiałabym...
To powijaka, że się
tak... Tak, tak, tak. Najpierw trzeba by było, że tak powiem, piśmiennictwo przejrzeć i wyciągnąć wnioski z tego. Ja nie mam w tej chwili takich danych klinicznych, więc w związku z tym no, trudno mi jest tutaj zabierać głos w takich specjalistycznych sprawach.
Rozumiem,
powtarzam, że prowadzę te programy bardziej, żeby uczulić państwa na pewne no właśnie objawy, na nieprawidłowości. Te mają bardziej profilaktyczne znaczenie, a nie lecznicze. I nie jestem alfą i omegą i wiele rzeczy, które mówię. To jest też wybór taki, zarówno mojej wiedzy, jak i intuicyjny, bo pani doktor doskonale wie, że w tej chwili cuda się dzieją w medycynie i w innych naukach, więc trzeba mieć też duży dystans do tego, co niektórzy...
Moja znajoma, która zbierała ze mną pieniążki na ratowanie takiego chłopczyka Jasia Iwanowa, przez 10 lat walczyła z białaczką szpikową dla dorosłych i wygrała.
No, dziękuję.
No, szczęść Boże, Andrzej Sopotu.
Tak,
pani doktor,
Boże.
Mam takie pytanie. Kiedyś chorowałam na półpasiec, moja żona, obserwując rozwój ospiewieczny u dzieci, wpadła na pomysł, żeby podawać mi sok z krwawnika i ja po dwóch dniach byłem zdrowy, a półpasiec jest okropną chorobą. Otóż później to się przez wiele lat, kilkadziesiąt lat mojego życia sprawdziło u osób znajomych, że sok z krwawnika, Achillea millefolium, to właśnie wszędzie rośnie, świeży sok krwawnika, 2-3 łyżki stołowe po 2-3 dniach, jest człowiek jest zdrowy. Półpaśniec, więc ja dlatego o tym mówię, nie, że broń Boże coś reklamować, jestem fizykiem, a nie żadnym ani biologiem, ani lekarzem. I chciałam powiedzieć pani doktor, co zrobić, jeżeli taka obserwacja znajdzie się tutaj wśród pani słuchaczy, która może być korzystna dla ogółu ludności, to jaka jest możliwość przebicia się, skoro dzisiaj nauka jest tak olbrzymia i tak wielka, że taka skromna wiadomość, nikt nie uwierzy albo nie będzie chciał się w ogóle tym zajmować. A jednak ja jestem dowodem, moja żona też zresztą chorowała później na półpasiec i szereg osób znajomych. To jest naprawdę znakomite. Nawet półpasiec może doliczony być suchym krwawnikiem w tych saszetkach, co się kupuje krwawnik. A już świeży jest naprawdę rewelacyjny. Co pani doktor o tym sądzi? Czy mam się z tym kryć, czy nie mówić?
Nie, no ogóle... jeżeli pomaga, proszę pana, teraz jest w ogóle powrót do medycyny naturalnej. Święta Hildegarda odnosi jest badana w zasadzie, bo wszystkie te jej rośliny czy produkty, które stosowała, są przebadane i teraz jest powrót i próba produkcji nawet takich rodzajów. Oczywiście takich rośliny, jak powracam do tej Hildegardy, mówi, że Pan Bóg dał na każdą chorobę nam leki i nie tylko krwawnik, ale jest Bertram na przykład, który ona właśnie proponuje, który działa przeciwwirusowo. Badania są podobno w Afryce prowadzone. Podobno działa również przeciw AIDS nawet, czyli wirusa HIV. Więc wiele z tych roślinnych leków ma takie działanie. Ja co do krwawnika, no musiałabym przypomnieć sobie, ale oczywiście możliwe jest, że pomógł panu w tej chwili panu nie odpowiem, co mogłoby w tym krwawniku jest takie, które właśnie działałoby przeciwwirusowo, ale wszelkie rośliny, które były od dawna stosowane, od wieków, mogą być, oczywiście mają działanie przeciwwirusowe, stymulują organizm także właśnie do wytwarzania przeciwciał przeciwko chociażby tym wirusom. Także no, Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.